Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Kiedy rozpocznie się modernizacja linii kolejowych do portów w Gdańsku i w Gdyni? Bardzo ważna, bardzo wyczekiwana w Trójmieście.
Ona się już rozpoczęła, panie redaktorze. W tej chwili zostały już podpisane kontrakty z wykonawcami, ale cały proces przygotowawczy to już jest rozpoczęcie modernizacji. Jest to projekt współfinansowany z instrumentu Łącząc Europę, więc porty są w sieci transportowej TENT i dzięki temu to finansowanie jest i zakończy się, bo to ważne, do końca 2021 roku.
W czym te rozbudowane linie kolejowe, w czym ta modernizacja pomoże portom?
No, przede wszystkim w przepustowości, bo przepustowość się zwiększy dwukrotnie, tak można powiedzieć, o 50 prawie procent, no to nie dwukrotnie, ale znakomicie zwiększy się przepustowość portów, to jest kluczowe, czyli ten dostęp od strony lądu będzie dużo lepszy, nacisk na osie, czyli też mówimy o transporcie intermodalnym. I no, długie pociągi, czyli te, które mają powyżej 730 metrów, będą spokojnie mogły w tej chwili odbierać towar i to przyspiesza w ogóle cały proces logistyczny załadunku i przeładunku towaru.
Pani minister, ale czy to jest tak, że porty w Gdańsku i w Gdyni, gdyby nie ta przebudowa, zapchałyby się, mówiąc w cudzysłowie,
one się
jeszcze,
już zapychają.
One już się zapchają, czyli tak naprawdę nie byłaby rozbudowa o te porty centralne, o te porty morskie i w Gdańsku i w Gdyni nie byłaby możliwa, gdyby nie ta modernizacja linii?
Nie rozbudowa, tylko rozwój. Ma pan na myśli rozwój portów?
Oczywiście, że tak.
Absolutnie tak, bo to jest ta walka konkurencyjna na Bałtyku. No, widzimy jak Hamburg, prawda, jak konkurujemy skutecznie już z Hamburgiem, chociaż druga kwestia to są stawki dostępu do linii kolejowych, ale tego nie będziemy na razie poruszać, ale też nad tym pracujemy. No to znakomicie poprawia możliwości rozwojowe portów.
Ale w jakim zakresie mówi pani, że rywalizujemy z Hamburgiem? No bo to jednak, jeśli chodzi o te bezwzględne
ilości
liczby,
przeładunków, tak? O ilości przeładunków
zaczynamy
mówimy.
Gonić bardziej, to chyba tak trzeba byłoby
rywalizujemy,
określić.
Bo gonimy, ale jesteśmy, no bardzo siedzieliśmy, że tak powiem...
Daleko z tyłu.
No, niedaleko z tyłu. Hamburg czuł już nasz oddech, tak powiem.
A czy to jest tak, że zmieniło się już, czy też przestało obowiązywać to powiedzenie, że Hamburg jest największym polskim portem?
Nie, no ono nadal obowiązuje, ale liczymy na to, że po tych modernizacjach od strony lądu, czyli projektach dostępowych, bo też i drogowych, droga czerwona, proszę pamiętać o tym, to no, będziemy konkurować już silnie i jeszcze musimy załatwić sprawę stawek dostępowych. Mówię o transporcie intermodalnym, który jest w ogóle takim kołem zamachowym i napędowym dla całej gospodarki kraju.
Pani minister, jeśli rozmawiamy o kolei, no to ta kolej do portów to temat niezwykle ważny, natomiast z całą pewnością takim tematem niezwykle ważnym, szczególnie dla mieszkańców Słupska i regionu słupskiego, jest drugi tor z Trójmiasta do Słupska właśnie. No i niedawno pojawiła się informacja o aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. No i z informacji tej wynika, że modernizacja linii 212 wciąż jest na liście projektów podstawowych, no ale już z mniejszymi funduszami. Już nie ponad 800 milionów złotych, a ponad 300 milionów złotych, co na budowę drugiego toru podobno nie wystarczy.
Panie redaktorze, ale no środki unijne nie są jedynym źródłem finansowania tego typu inwestycji. Może w ten sposób odpowiem. Ważne, że drugi tor będzie, bo on jest...
On będzie? No właśnie, bo to jest kluczowe.
Ja potwierdzam, że on będzie.
Ale kiedy będzie?
Nie pamiętam w tej chwili harmonogramu, no ale to było zaplanowane do końca 2023 roku, że to powstanie, ten drugi tor, z tego co pamiętam.
Czyli te obietnice, które się pojawiają od jakiegoś czasu, się nie zmieniają?
No to nie nazywajmy tego obietnicami, bo to są już fakty. No, były problemy oczywiście z fazą jakby, bo proszę pamiętać, że każdy projekt współfinansowany ze środków unijnych musi mieć odpowiednią analizę kosztów i korzyści, czyli tą analizę ekonomiczną. I ten drugi tor musiał mieć też swoje uzasadnienie. Teraz jest to za nami, jest za naszym beneficjentem PKP PLK, bo jest to zaakceptowane, krótko mówiąc, że ten tor... Czyli to jest fakt, to nie jest kwestia...
A czym uzasadniliście konieczność budowy drugiego toru do Słupska?
Panie redaktorze, no wymagania pan ma ode mnie niezwykle ogromne, ale postaram się mimo wszystko. Jak to? No to nie jest jakaś tam fikcja, no po prostu cyferki tak wychodzą, bo to chodzi o potoki pasażerskie. Tym uzasadniliśmy i z tego wynika konieczność budowy drugiego toru. Jeśli chodzi o źródła finansowania, no to w części on będzie finansowany z budżetu. Jeszcze w jakiej części nie potrafię powiedzieć, środki unijne są trochę ograniczone, ale niech pan pamięta, że zarządzamy płynnie tak zwaną alokacją, czyli tym, co mamy w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, przeznaczone na kolej. Także to nie jest kropka nad i.
A porozmawiajmy w takim razie o drogach. Rozmawialiśmy o kolei. Jeśli chodzi o drogi, no to to, co nas w Trójmieście najbardziej interesuje, tak przynajmniej mi się wydaje, to obwodnica metropolitalna. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy, że w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na obwodnicę metropolitalną. Zaprojektuj, wybuduj. Czerwiec minął, przetargu nie ma. Dlaczego?
Panie redaktorze, no, obwodnica metropolitalna Trójmiasta jest nadal w planach. Ja może się przedstawię, ja jestem wiceministrem w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, nie w Ministerstwie Infrastruktury,
oczywiście,
który bezpośrednio, że tak powiem, statutowo odpowiada za harmonogramy projektów.
A to ja od razu wejdę w słowo, z czego to pytanie wynika, bo podobno trzeba coś uzgodnić z unijnymi urzędnikami w kontekście właśnie obwodnicy metropolitalnej, że oni muszą zgodzić się na to finansowanie wymyślone przez Ministerstwo Infrastruktury.
Ale obwodnica
PPP
ma być, no właśnie. Oni się nie muszą godzić na formułę PPP, no bo to się kupy nie trzyma, krótko mówiąc. Komisja Europejska nie ma tutaj takich kompetencji, żeby akceptować nasze projekty w partnerstwie publiczno-prywatnym, tak? Zresztą Gdańsk przoduje, jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, bo to jest najlepiej wartościowo wyglądające województwo. Jeśli mówimy teraz o projektach PPP, bo zeszliśmy z obwodnicy w ogóle na projekty PPP, i to jest na razie przewidziane w formule PPP. Także musi być obwodnica trójmiejska, bo to jest też dostęp do portów, które są sercem gospodarki. Jeśli raz to, jeszcze raz to podkreślę, porty nasze to okno na świat, to jest serce gospodarki. To jest ta koniunktura, która gospodarcza, która jest nie do zastąpienia. Zresztą to jest taki duży dawca podatków.
40
jest,
miliardów w zeszłym roku, czy ja dobrze pamiętam?
Jest, dokładnie. To jest tam, nie wiem, 10 czy 11% naszego budżetu. Także, panie redaktorze, no to porty to są naszym oczkiem w głowie. Więc w tym projekty dostępowe. Też myślimy o dostępie od strony wody, bo to są te porty zewnętrzne, które też w formule PPP mają powstawać. I w Gdańsku, i w Gdyni.
Inwestycje w drogi, inwestycje w kolej prowadzącą w kierunku portów, to jest więc niekoniecznie koszt, jak to bardzo często bywa, to jest raczej inwestycja i to taka inwestycja w rozumieniu biznesowym.
No biznesowym, bo infrastruktura to jest pierwszy krok, który powinien być w każdej inwestycji biznesowej przewidziany, czyli to jest taki szkielet dla dobrego rozwoju gospodarczego.
No to wracając
kraju, regionu, miasta, czegokolwiek.
No to wracając do mojego wcześniejszego pytania dotyczącego obwodnicy metropolitalnej, bo tutaj pojawiły się takie obawy, że ta formuła może zablokować unijne dofinansowanie dla tego projektu. Takiego zagrożenia nie ma.
Nie ma takiego zagrożenia. Oczywiście z komisją byliśmy w fazie różnych negocjacji, bo tam też są inne odcinki już tej tak zwanej S6, prawda? Ale tu formuła PPP z Ministerstwem Infrastruktury w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu.
Czyli to jest po prostu obsunięcie o kilka tygodni, być może?
No tygodni to może nie, dlatego że tam jest też częścią tego wszystkiego jest umowa PPP, czyli umowa pomiędzy prywatnym, potencjalna umowa pomiędzy prywatnym inwestorem a podmiotem publicznym. I to jest teraz opiniowane też przez Eurostat, czyli taki europejski GUS.
Ale najważniejsza informacja jest taka, podsumowując już rozmowę, ta zmieniona forma finansowania obwodnicy metropolitalnej, co prawda nieco opóźni, ale nie zablokuje jej budowy.
Nie może zablokować.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.